Dzisiaj wraz z moimi gośćmi w studiu chciałabym podjąć temat przemocy domowej i na pewno ktoś z Państwa już w tym momencie myśli, ileż można o tym mówić, ile można ten temat podejmować. Otóż trzeba bez końca o tym mówić, bo tragiczne historie mają miejsce nieustannie. Piekło, czyściec, bliżej nieba to książka, która powstała w oparciu o przeżycia samej autorki Eugenii Chomiak, która jest dzisiaj ze mną w studiu. Witam Panią bardzo serdecznie. A wraz z nią Elżbieta Chojnowska z grupy poetyckiej Arka. Witam Cię bardzo serdecznie.
Dobry również. Wieczór. Witam również.
Panie łączy zamiłowanie do poezji i pisania. Dzisiaj również zaprosimy Państwa na czwartkowy wieczór poetycki, w którym właśnie udział wezmą obie panie. Przechodzimy do książki. Przypomnę tytuł: Piekło, czyściec, bliżej nieba. W swojej książce pani Eugenia Chomiak stwierdza coś takiego. Zacytuję. Statystyki podają, iż co czwarta kobieta doświadcza w swoim życiu przemocy fizycznej i psychicznej ze strony swoich partnerów. Najgorsze jednak jest to, że często nie zdają sobie z tego sprawy lub ukrywają fakty, a siniaki przykrywają dużą warstwą pudru. Nie da się tego jednak zatuszować. Połamane żebra, podbite oczy, przekleństwa, krzyki i strach wypełzną na powierzchnię psychiki ich własnych dzieci. To one przeniosą patologiczne wzorce i wdrożą je w swoje życie. Żebyście Państwo nie myśleli, że ta książka to coś takiego bardzo tragicznego, wyciska czy łez, coś, co Was przerazi, to powiem, że w książce znajdziecie wątek kryminalny, miłosny, ale także bardzo dużą dawkę humoru i obserwacji obyczajowych. Książkę będzie można nabyć już od jutra w księgarni Kwowadis w Chicago, także już Was serdecznie zapraszam do tego, żeby się zainteresować lekturą tej pozycji. Pani Eugenio, czy ta książka to taka terapia dla Pani, oczyszczenie się z tych bardzo trudnych doświadczeń życiowych?
Tak. Dobry wieczór Państwu przede wszystkim. Zdecydowałam się na napisanie tej książki w sumie 15 lat temu. I może przypadek, może nie, to było krótko przed moją operacją kręgosłupa, kiedy ja praktycznie przez rok leżałam w łóżku na drzwiach, bo tak potwornie mnie ten kręgosłupek bolał. I postanowiłam wtedy, że zużytkuję jakoś ten czas. I przyszło mi na myśl słowa mojej profesorki, że powinnam poświęcić się pisaniu. I tak sobie myślę, o czym ja mam pisać. Okej, okay. No i przypomniała mi się moja własna historia, mój własny dramat, który jednak ciągle, nawet do dzisiaj, trzymam go gdzieś tam wewnątrz własnej duszy. Otworzyłam komputer i zaczęłam pisać. I te myśli, po prostu to był potok myśli. Ja wieczorem już nie mogłam się doczekać, kiedy będzie następny dzień, żeby móc kontynuować pisanie. Tak jak pani Agnieszka wspomniała, to jest książka oparta na moich własnych przeżyciach. Bohaterką książki jest Wanda, która przez kilka lat żyła w takim patologicznym związku z własnym mężem. I kiedy już nie miała sił, kiedy się poddała, po nieudanej próbie samobójczej, gdzie trafiła do zakładu dla nerwowo psychicznych chorych, tam obudziła się dosłownie w przenośni i postanowiła zawalczyć o siebie, ale przede wszystkim o własne dzieci, bo tak jak pani Agnieszka wspomniała, jest przemoc fizyczna, a więc są połamane żebra, są podbite oczy, są wybite zęby, ale jest drugi rodzaj przemocy, tej cichej, takiej czasami nawet bardzo elokwentnej i bardzo kulturalnej, gdzie kobiety są tłamszone i dosłownie obdzierane z godności, z bycia kobietą przez wyzwiska, przez przekleństwa, przez porównanie. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że świadkami są ich własne dzieci. Te cichutkie, wystraszone, siedzące w kącie i drżące ze strachu. I w tym samym czasie, kiedy w domu rozgrywa się piekło, są deformowane charaktery tych dzieciaczków.
Emocje.
Emocje, tak, jak najbardziej. One są okaleczane równie do...
Na każdym poziomie, tak naprawdę.
I to jest okropne, że my nie, dorośli nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale te dzieci to kodują, zapamiętują i przenoszą to w swoje życie dorosłe i odtwarzają te zachowania. Pod różnymi postaciami mogą być ofiarami, albo wręcz przeciwnie, chcą być bardzo dobrymi synami, nie chcą być takimi jak tata i wybierają sobie z kolei żony, które mają charaktery ich ojców. I oni są też...
Mają charaktery prześladowców, bo tak. Gdzieś tam w podświadomości ten program został zapisany i ta patologia żyje swoim własnym życiem. Zapytam Elżbietę Chojnowską, która jest również pedagogiem szkolnym, ma doświadczenie, jeśli chodzi o psychologię i kontakty z dziećmi. Jak z twojego doświadczenia wygląda właśnie współpraca z dziećmi? Jak przemoc domowa efektuje dzieci i młodzież?
Wbrew temu właściwie, co by nam wydawało się nawet, nam jako rodzicom często właśnie... Niestety, ale mimo to, że często rodzice chronią te dzieci, czyli na przykład jeżeli jest przemoc domowa ze strony ojca, wtedy matka stara się chronić te dzieci. Jeżeli jest przemoc domowa ze strony matki, co również często się zdarza, wtedy ojcowie próbują chronić te dzieci. Tutaj nie można powiedzieć, że na przykład tylko właśnie ojcowie źle traktują swoje dzieci. Dlatego, że często jednak niestety ten problem działa w drugą stronę. Bardzo często są to matki, które niestety nie mogą sobie poradzić w swoim życiu. Czasami nie potrafią być matkami. Czasami nie były do tego przygotowane. I te dzieci niestety po prostu one są w tej patologicznej rodzinie przez wiele, wiele lat i te dzieci często po prostu są nawet i zapomniane. Czasami ujawnia się to właśnie w różny sposób. Czasami jest to w ten sposób, że dzieci się buntują albo nastolatki uciekają z domu, wpadają często w narkotyki, w alkoholizm, w złe towarzystwo, dlatego że one tam są akceptowane takie, jakie one są. Natomiast jest też inna grupa dzieci, młodzieży, są to te tak zwane ciche dzieci. Te ciche dzieci są tymi dziećmi, które często doświadczyły wielkiej traumy życiowej właśnie z domu. I niestety te ciche dzieci często są nawet bardziej skrzywdzone, dlatego że one nie mają tego tak zwanego self-esteem, nie wierzą w siebie, nie wierzą w swoje możliwości i te dzieci idąc do szkoły, nawet dzisiaj właśnie miałam jednego ucznia, który mi powiedział, że nawet w szkole podstawowej, w pierwszej klasie, gdy on miał odrobione wszystkie zadania domowe, on bał się zanieść tych właśnie prac domowych do swojej nauczycielki. Był to pierwszy przypadek, z którym spotkałam się i to właśnie był uczeń w moim high school, który mi dzisiaj o tym powiedział. Byłam zdumiona, zastanawiałam się przez chwilę, a potem doszłam do wniosku, tak właśnie z nim rozmawiałam, że jednak faktycznie takie sytuacje zdarzają się. Dlatego, że te dzieci nie wierzą w to, że one mogą nawet często przejść przez własną klasę w szkole i nie być wyśmiane przez kolegów. Czyli dzieci, które przechodzą taką właśnie traumę w dzieciństwie, one zupełnie przestają wierzyć w siebie. I jeżeli natrafią na pomoc, na psychologów, social workers, counselors, pomoc zewnętrzną, czasami...
Na mądrych ludzi wykształconych.
Czasami może to być na przykład babcia, czasami może to być bardzo mądry dziadek, czasami ciocia, wujek, a może sąsiadka czy sąsiad. Jeżeli właśnie te dzieci trafią na kogoś, kto potrafi to ustrzec przede wszystkim
i zwrócić na nich uwagę
i im pomóc, wtedy te dzieci mają większe szanse na to, że w przyszłości one sobie poradzą. Czasami jest też tak, że właśnie te problemy z tego Czasami ja to nazywam tak zwanego dobrego domu, gdzie się wydaje, że na przykład rodzina wspaniała, mają piękny dom, rodzice są wykształceni, mają wspaniałe prace, dużo pieniędzy, wyjeżdżają na wakacje i tak dalej. Z takich domów również dzieci czasami właśnie mają traumę. Ale ta trauma często może być spowodowana czymś innym. Czasami właśnie oczekiwania rodziców, które są zawyżone, też powodują w dzieciach taką właśnie poczucie takiej niedoskonałości. Mama i tata chcą ode mnie tego i tego, a ja po prostu nie mogę. I przede wszystkim właśnie w tym momencie, gdzie ja to tak nie chcę tego określać, ale nazwę to tak zwany czas pokovidowy, prawda, gdzie te nasze dzieci, młodzież była w szkole, wirtualnie tylko. Uczniowie, którzy zaczynali high school, oni nigdy przecież przez cały rok szkolny nie poznali swojego nauczyciela. To był taki moment po prostu ucieczki i chowania się. I te dzieci w tej chwili, w tym momencie właśnie przeżywają to jeszcze bardziej. Ale wracając właśnie do książki pani Eugenii Chomiak, właśnie to, o czym pani wspomniała tutaj właśnie o tej w książce napisała, to są rzeczy prawdziwe, to są rzeczy realne. Ale niestety często o tym się nie mówi. Często właśnie kobiety, przeżywając właśnie różne historie, boją się komukolwiek o tym powiedzieć.
No właśnie, i tutaj jest pytanie do pani Eugenii. Czy pani rodzina wiedziała o tym, przez co pani przechodzi?
Nie.
Nie domyślali się, czy pani zakrywała to?
Nie, ja od dzieciństwa bardzo chciałam się wpasować, że tak powiem, w rodziny. Ja mam 6 dużo starszego rodzeństwa. I ja zawsze trochę miałam inne spojrzenie na życie. Byłam bardzo wrażliwa, zresztą jestem nawet wrażliwcem. I za wszelką cenę chciałam, żeby mnie widziano, żeby mnie kochano, żeby mnie akceptowano. Więc jak wyszłam bardzo młodo za mąż, mając 19 lat, ku przerażeniu moich rodziców, oni po prostu myśleli, mama tak podejrzewała, że ja w ciąży jestem może, co nie było absolutnie prawdą. Ja chciałam być wolna, że tak powiem, bo w domu byłam trzymana pod kloszem. Mój tato miał 55 lat, jak ja się urodziłam, więc dla niego najlepszym środkiem antykoncepcyjnym, że tak powiem żartobliwie, było trzymanie mnie w domu, więc ja sobie...
Pod kluczem.
Tak, wymyśliłam, że jak będę mężatką, to dopiero będę realizowała swoje marzenia, pokażę światu, że istnieję i będę robiła cudowne życie.
Rzeczy.
Okazało się, że to nie było tak wcale bajecznie, bo mój związek był okrutny, A że nie chciałam mamy martwić, nie chciałam rodziców martwić, a tym bardziej, że byłam z żoną tak prybaciarzową, jak to się w Polsce w tych czasach, bo akcja się rozgrywała ponad 40 lat temu.
Mówimy o PRL-u, tak?
I miałam lepsze ciuszki. Mój mąż był właścicielem pierwszego Poloneza w mieście, był ktoś, prawda?
Tak.
No więc trudno było opowiadać, że mnie tłucze, czy że mnie zdradza, czy że mnie gwałci, że czasami nie miałam na mleko, gdzie dzieciaczkom kisiel gotowałam, bo pieniędzy w domu nie było, bo on przepijał wszystko. Także nie mówiłam, absolutnie nie.
Tak rodzina nie wiedziała tak naprawdę o tym.
Nie wiedziała. Tusze na rzęskach, pudry na twarzy i piękny uśmiech i pchałam ten wózek.
Czy dzisiaj, patrząc wstecz, czy pani jest w stanie na przykład powiedzieć, dlaczego pani mąż zamienił się w takiego potwora? Czy to też były jakieś traumy z dzieciństwa, czy zły przykład, jakieś wzorce rodzinne, chore, patologia?
Ja mam swoje podejście do tych spraw. Uważam, że każdy z nas rodzimy się czyści, biali, jak kanwas. Do tworzenia obrazu. Mamy te swoje zmysły i leżymy sobie tacy niewinni, zaczynamy obserwować, wąchać, czuć.
Doświadczać?
Doświadczać. Jeśli mamy to szczęście, że te doświadczenia zewnętrzne są piękne i wartościowe, to w tej naszej główce wspaniałe obrazy powstają i umiemy ten świat kochać i cenić i być wspaniali. Ale ja tłumaczę teraz zachowania patologiczne tych osób, ale jeśli oni mieli kiepskie wzorce, bo oni też kiedyś byli dziećmi, no to dlatego tacy powstali, tacy okrutni, narcystyczni. Tak całkowicie, ja uważam, że wszystko, co się dzieje, to jest nasze dzieciństwo. nosimy swój bagaż na plecach i kodujemy do 5., 7. roku życia, potem odtwarzamy to. Czyli w charakterach tych, a czy się w osobowościach tych osób, tych katów, bo zawsze mówię, że jest kat i ofiara, musiało się coś tragicznego wydarzyć. I ja im z perspektywy czasu, ja bardzo im współczuję, że oni są tacy okaleczeni, bo tyle miłości go minęło, tyle dobra ich minęło. Te osoby muszą być bardzo samotne, niekochane, niechciane. No bo trudno kochać kogoś, kto cię kopie, gwałci i zabija ci nawet dziecko. Także że to są...
To są straszne doświadczenia tak. Dla pani. Pani patrzy już w tej chwili na to z pewnej perspektywy. Myślę, że też uporała się pani z emocjami. Czy mogę zapytać o byłego męża? Czy w nim jest to spostrzeżenie, ta zaduma nad tym, co on zrobił? Czy pani ma w ogóle jakiś kontakt z nim? Czy przez jakieś osoby wspólne, jakieś znajomych? Czy pani ma informację, że ten człowiek rozumie, ma świadomość tego, nie, jaką krzywdę wyrządził swojej rodzinie?
Absolutnie. Wydaje mi się, że nie ma o tym pojęcia. Zresztą on jest, w tej chwili jest w takiej sytuacji, gdzieś jest tutaj, mieszka na Norce w jakimś ośrodku dla starszych ludzi i alkohol go po prostu wykończył. Ma Alzheimera, nie za bardzo kontaktuje, ale z tego, co...
To nie pamięta.
Nie pamięta i był taki sam dla swojej drugiej żony. Także za bardzo się nie zmienił i nie myślę, że kiedyś przejrzał na oczy. I ja na początku to krytykowałam jego zachowania. Potem po latach, jak spotkaliśmy się kiedyś i tak się przeglądałam, to przede wszystkim do olśnienia doznałam, jak ja musiałam być inna. Że ja w ogóle byłam zachwycona tym...
Mężczyzną.
Mężczyzną, że myślałam, że Pana Boga za nogi złapałam. Jakie moje poczucie własnej wartości, jakie było poniżej stołu, że tak powiem. Bo dzisiaj ja bym absolutnie na niego uwagi nie zwróciła.
To jest taki moment, który myślę, że tak. Przychodzi na wiele kobiet.
Tak.
Takie rozpoznanie, że cóż ja mogłam robić z tym mężczyzną?
Tak,
tylko,
tak.
Że ja wtedy miałam 19-20 lat.
Byłam głupiutka.
Byłam głupiutka, niedoświadczona.
Miłość, co to życie, co to... No, nawet nie umiem tego określić. Byłam zupełnie innym człowiekiem, bo dzisiaj, że tak trochę wulgarnie powiem, żaden facet mi już nie podskoczy. No, przepraszam, że tak nazywam sprawy po imieniu, że dojrzałam do tego, ale to była ciężka i długa lekcja. Ja dalej ją przerabiam.
Dalej pani ją przerabia. My dzisiaj mówimy o książce Piekło, czyściec, bliżej nieba. Rozmawiam z autorką książki, panią Eugenią Chomiak. Jest również w studiu Elżbieta Chojnowska, pedagog szkolny z doświadczeniem. Zapytam autorkę jeszcze, panią. Często kobiety, które przeżyły taki horror, wcale nie chcą o tym mówić. Gdzieś tam jest obawa, to boją się ocen, prawda? Mhm. Jak to było w pani przypadku? Bo czy właśnie miała pani w sobie taki moment, że zastanawiała się, czy ja wyjdę z takimi informacjami do ludzi, czy ja chcę to napisać w książce? Bo jest tam na przykład motyw właśnie szpitala psychiatrycznego, tytułowa bohaterka po tej nieudanej próbie samobójczej tam właśnie trafia. Czy był moment, kiedy pani myślała o tym, jak przyjmą to
wie pani,
czytelnicy?
Różne opinie słyszałam. Koleżanki mi radziły, słuchaj, nie przyznawaj się, przyznawaj się. Może zabrzmi to trochę, nie wiem, nie jestem osobą zarozumiałą, ale jestem bardzo dumna z tego, że ja wyszłam z tego. Ja nawet nie to, że chcę mówić, ja chcę krzyczeć o tym do tych kobiet. Dziewczyny, pozbierajcie się, otrząśnijcie się, bo można z tego bagna wyjść. Można się zmienić swoją osobowość, można zrzucić tą panierkę naszych przekonań, bo to ja wyrosłam w innych czasach. Kiedyś nie mówiło się o tym.
Jedno małżeństwo.
Tak.
Rodzina.
Kobiety pudrowały swoje siniaki, dostały, że tak powiem brzydko, mantę w sobotę od męża, a w niedzielę pod pachem maszerowały do kościoła z nim. I to dla mnie to zakłamanie, no nie, że no mnie jest wstrętne. Ale rozumiem, że nie każda ma na tyle odwagi, żeby o tym głośno mówić. Niektóre kobiety nie zdają sobie w ogóle sprawy, że są w takich związkach, bo nie muszą być tak zwany abuse.
Taki fizyczny, może być werbalny.
Może być bardzo, ja pamiętam, może powiem taki dziwny przykład. Parę lat temu wybrałam się z koleżanką na spacer. I wracamy z tego spaceru, jej bardzo wykształcony mąż otwiera drzwi i mówi do niej tak, wiesz co, obserwowałem was, genia to wygląda jak laska, a ty jak taka gruba, stara maciora. Ale kochanie, ja tobie mówię tylko po to, żebyś ty się oczusnęła i wzięła się w garść, schudła z te 30 funtów.
To jest straszne.
I on na mnie patrzy tak, jakby mi w komplement walnął, przepraszam, tak, że ja laska byłam. A ja sobie myślę, kobieto, co ty z nim robisz? Ona nawet nie wiedziała, że ona jest w związku, jakimś abuse takim psychicznym.
Że to, co on powiedział, tak, może być przejawem właśnie tak, takiego prześladowania werbalnego, psychicznego, emocjonalnego.
I facet z wyższym wykształceniem.
Mhm. Bo to nie omija, ja to nie robi wyjątków. I mężczyźni wykształceni, i mężczyźni niewykształceni. Tutaj nie ma...
Tragiczniejsze było to, że ona tak była do tego...
Nieświadoma była.
I w ogóle nie była tego świadoma.
Nie była
on świadoma. Tak sobie żartował z niej prawie całe życie. Już zmarła parę lat temu na raka niestety, ale... No.
Elżbieta?
Ja właściwie mam pytanie w tym momencie. Czy możemy spróbować sobie wyobrazić na przykład dziecko stojące blisko tej właśnie matki, tej właśnie pani,
i które słyszało... I słuchające takich komentarzy.
Właśnie taki komentarz ojca skierowany do matki. Co to dziecko mogło czuć, przeżywać... I czy to dziecko było w stanie cokolwiek powiedzieć? Czasami właśnie słyszę takie wypowiedzi, że tato jest gruba, ona nie schudnie, albo tato jest za chuda i tak dalej. Well, nikt z nas nie chodzi w butach tego dziecka, tej dziewczyny, tego chłopca. I nikt z nas tak naprawdę nie wie, co jest przyczyną. A może akurat tej osobie, nawet osobie dorosłej, może po prostu to odpowiada. Ale my gdzieś mamy zakodowany właśnie taki stereotyp, że osoba musi być szczupła, wysportowana i wtedy jest wszystko w porządku. Ale niestety, rzucając takie właśnie negatywne uwagi w stosunku do osób, powiedzmy, których my uważamy, że nie wchodzą w naszą formę, to jest bardzo szkodliwe. Pani Eugenio, pani również wspomniała o tym, kat i ofiara. Cieszę się, że pani o tym powiedziała, dlatego że w tej chwili zauważyłam właśnie w psychologii przez ostatnich właśnie kilka lat trend jest taki, żeby po prostu nie zajmować się tylko ofiarą, ale również zajmować się katem.
Sprawcą.
Sprawcą. Mhm. Czyli jeżeli na przykład w szkole jest konflikt i jest uczennica czy uczeń pokrzywdzony, my również zwracamy uwagę nie tylko na to, na tę osobę, która została pokrzywdzona, ale również rozmawiamy z tą osobą, która skrzywdziła. I pytamy się dlaczego, do czego to doszło. Dlatego, że takie po prostu pozostawienie w danym momencie tej osoby, która po prostu, że tak powiem, zrobiła coś złego dla tej drugiej osoby, wtedy powoduje to jeszcze większą agresję. Wtedy powoduje tą jeszcze większą złość i ta osoba ma skłonności do tego, żeby dalej w życiu to samo kontynuować, ten sam schemat. A naszym zdaniem i naszym właściwie zadaniem jest to, żeby pomóc temu młodemu człowiekowi zrozumieć, jaki wpływ zachowanie, czy też słowa tej właśnie, tego drugiego ucznia mają nie tylko na tę osobę, która została skrzywdzona, ale również inne osoby wokół tej osoby. Czyli my działamy na, że tak powiem, koncentrujemy się na zasadzie tak zwanego community, czyli całego środowiska, a nie tylko tej jednej osoby pokrzywdzonej. Chociaż tak naprawdę koncentracja nad osobą pokrzywdzoną jest przede wszystkim głównym celem, ale jednocześnie pomóc temu drugiemu uczniowi w zrozumieniu. I co się często okazuje, że właśnie to są wzorce wyniesione z dzieciństwa. Że to są wzorce, gdzie na przykład widzimy to w momencie, w którym na przykład czasami do szkoły wzywamy ojca, matkę, rozmawiamy z rodzicami i wtedy ci rodzice bronią tego syna, dlatego że oni uważają, że to dziecko nic złego nie zrobiło, nic złego nie powiedziało.
Bo ich percepcja tak, jest właśnie taka.
Tak, dokładnie.
W nawiązaniu do tych ofiar i do kata. Pani Eugenio, pani mówi, nie ma ofiar, są tylko ochotnicy na nich. Czy pani książka udowadnia, że każda kobieta z takiej sytuacji może się wyzwolić, może zawalczyć o siebie i o swoją rodzinę?
Tak, jestem chodzącym przykładem, tylko to jest ciężka, długa praca. To nie idzie tak z dnia na dzień, bo ja byłam też taką zagubioną, taką ofiarą dosłownie. Moje, tak jak wspomniałam przedtem, moja ocena wartości była beznadziejna.
Bardzo niska.
No, całkowicie. Ja nawet się w tej chwili jąkam, jak myślę o tej dawnej genii, jak ja byłam głupiutka, naiwna, jaka wierzyłam, że świat będzie cudowny, że jak ja jestem taka dobra, to wszyscy mi się odpłacą tym samym. A to tak nie działa. Ale wracając do tematu, można, tylko trzeba po prostu zdać sobie z tego sprawę.
Co było potrzebne do tej zmiany?
To dla mnie to była już walka o być albo nie być. Walka o... Ja po prostu za bardzo moje dzieci kochałam i do dzisiaj kocham.
Mhm. Jak każda mama, dobra.
Jak każda mama i wiedziałam, że jak już po przebudzeniu się z komy i jak zaczęłam pracować właśnie z psychologami, to zdanie, które przetoczyłaś, one było dla mnie taką właśnie takim alarmem.
Że to pani wybiera tą swoją postawę. Czy pani chce być ofiarą, czy pani wychodzi z tego?
Wezmę za siebie i przerobię te swoje przestarzałe sposoby myślenia i przestanę się martwić, co o mnie kto mówi i jak na mnie patrzą. Ja wezmę się wreszcie w garść i wyciągnę z tego bagna te moje dzieciaki i dam im szansę na lepszą przyszłość. I zrobiłam to. To było bardzo ciężko. Bardzo ciężkie, ale no da się.
Bo pani, mimo tego, że były małe dzieci,
tak,
znalazła się w tak strasznej sytuacji. Emocjonalnie była pani tak wykończona, że pani targnęła się na swoje życie.
Tak.
Na szczęście panią wyratowali.
Tak.
Więc tutaj to pokazuje jakby, jak głęboki był to problem. Jak bardzo...
Inne problemy, nie wiem, akurat w tym samym czasie mój mąż miał romans z moją najlepszą przyjaciółką i to po prostu się tak warstewka na warstewkę i to mnie tak przygniotło, że ja już naprawdę nie miałam sił.
Nie mogła pani już tego udźwignąć?
Już nie mogła.
I nawet świadomość tego, że są dzieci, nie zatrzymała tej decyzji.
Myślałam, że on się zmieni, będzie lepszym ojcem, bo ja już nie dawałam rady ani fizycznie, ani psychicznie.
Ile dzieci miały?
43 lata, 43 kilogramy wtedy ważyłam i na odgłos jego kroków na schodach ja biegłam do łazienki i torsje potworne. Ja nie umiałam sklecić jednego zdania, byłam tak znerwicowana, że siąka.
Ile dzieci miały lat, kiedy pani postanowiła już odejść od męża, zakończyć ten rozdział swojego życia?
Syn miał 9, córka miała 6.
Czy ja mogę zapytać panią o dzieci, bo to są dorośli dzisiaj ludzie, czy oni uporali się z tymi demonami przeszłości, z dzieciństwa?
Myślę, że po części tak. Na pewno nie do końca. Ten temat jest jak gdyby tabu.
Bo jest bolesny.
Czy odnieśli sukces? Oczywiście zależy kto, co nazywa sukcesem, bo każdy...
Ma inną definicję.
Tak, jedni odliczają go ilością zer na koncie, inni wysokością stołków. Dla mnie sukces to jest nieustające dojrzenie do realizacji pozytywnego celu. I ja osiągnęłam to. Moim celem było, przyjechałam tutaj, za 2 dni będzie 40 lat, jak wylądowałam w Chicago. Na dzieciaki czekałam 3,5 roku, 7 dni. To był najtrudniejszy okres mojego życia. Jak przyleciały, córka mnie zupełnie nie poznała, nie pamiętała mnie, ale skracając, przechodząc do tematu, nie miały też łatwego życia. Mój syn pracował i córa zresztą też od 16 roku życia. Skończyli szkołę, skończyli college. Muszę się, jeśli mogę, pochwalić.
Proszę.
Moja córka jest bardzo dobrym interior designer. Od 11 lat, że tak powiem, nie wychodzi z Trump Tower. Tam są jej klienci, a mój syn jest vice prezydentem dużej kompanii. Także
to jest ten Mój sukces. I pani sukces.
I są wspaniałymi rodzicami. Tak.
Co by powiedziała pani kobietom, które są w takich związkach dzisiaj, po tych swoich przejściach i doświadczeniach, co by pani im radziła?
Zdziwi mnie was moja odpowiedź i pierwsza rada, ale przede wszystkim, żeby się zabezpieczyły przed niepożądaną ciążą, bo wierzcie panie, że łatwiej jest uciec z jednym czy z dwójką dzieci i zaczynać od nowa niż ze statkiem czy z większą ilością dzieci. O wiele łatwiej. Ale przede wszystkim muszą sięgnąć po pomoc. Muszą sobie zdać sprawę, że są w tym związku abius psychicznym i fizycznym. No i szukać pomocy. Czytać. Chodzić do psychologa. Nie szukać.
Inwestować w siebie?
Tak, nie szukać koleżanek, które będą mi przytakiwać i spędzą godzinami nad tym samym tematem.
A co pani koleżanki doradzały w tym czasie, jeśli mogę zapytać?
Moje koleżanki...
Oprócz tej przyjaciółki, która sypiała z pani mężem.
Ja nie miałam.
Nie miała pani wtedy koleżanek, była odizolowana.
Zupełnie.
Kompletnie mąż odizolował panią.
Tak, ale ja też po prostu bo pracowałam w urzędzie wojewódzkim. Biegiem do domu odebrać dzieciaczki ze szkoły czy z przedszkola
Ten etap życia, kiedy nie miała pani czasu na...
Ja często nie miałam pieniędzy, mimo że byłam żoną prywaciarza. Pisałam po nocach, przepisywałam na maszynie prace magisterskie, żeby dorobić. Ja nie było czasu na rozrywki, na teatr, na książki. To był zupełny... Była praca i dzieci, praca i nic więcej.
Kto pani zdaniem powinien przeczytać pani książkę? Do kogo ona jest skierowana? Czy tylko do kobiet?
Nie, niekoniecznie, bo wie pani, ja uważam, że dla najwyższym upokorzeniem dla mężczyzny są łzy jego kobiety. Jeśli kobieta płacze przy swoim mężu, to znaczy, że to jest że jest kawał łajdusa z niego. I on powinien przeczytać i może wyciągnąć jakieś wnioski, że powinien się też zmienić, bo to bardzo źle świadczy o nim.
Tylko, że mężczyźni bardzo często nie mają świadomości tego. Nawet widzą swoje kobiety zapłakane i to nie daje im sygnału do zmiany. Ja nawet szczerze powiem, że nie wiem, jak tutaj do panów przemawiać. Może książka właśnie, może pani doświadczenia są w stanie gdzieś do panów dotrzeć, przemówić do nich, do ich serc, sumienia, umysłów. Ja mam taką wielką nadzieję. Przypomnę jeszcze raz, Piekło, Czyściec, Bliżej Nieba to jest książka, którą będzie można już jutro nabyć, proszę państwa, w księgarni Quo Vadis w Chicago. Zachęcam serdecznie, zapraszam do lektury. Temat jest bardzo poważny i potrzebny, bo to jest temat przemocy domowej. Tragedie odbywają się za zamkniętymi drzwiami, często nie wiemy nawet, czy nie słyszymy. Wydaje nam się, że rodzina jest idealna, a tak naprawdę tam odgrywa się prawdziwy dramat. Czy ta książka, pani Eugenio, ma spełniać jakąś rolę terapeutyczną?
Ale może spełniać. Całkowicie, bo tak jak mówię, to są moje przeżycia, moje przykłady, czyli...
Czyli to jest takie żywe,
tak,
przelane emocje na papier,
tak,
doświadczenia. Ja myślę, że na to trzeba spojrzeć też z tej strony, że jest ktoś, jest kobieta, która odważyła się o tym napisać, przelać na papier swoje emocje, swoją tragedię i przekuć to w pewnym sensie na zwycięstwo. Pokazać, że z tego można wyjść.
Tak, ja
sobie, innym kobietom i zachęcać, zapraszać panie, żeby też jakby... Bo myślę, że jest w nas, w kobietach, które są prześladowane, które doświadczają przemocy domowej. One mają ten sposób myślenia, że ja nie poradzę sobie. Ja nie wyjdę z tego. Tym bardziej, że jeszcze bardzo często prześladowca mówi, no ty beze mnie to... Nic nie znaczysz.
Słuchałam, słuchaj, tak jak ty, to ja lepsze z łóżka spycham. Albo tak jak ty, to 10 na każdym narożniku. na mnie czeka. To były takie typowe, ja tu dzisiaj mam problem z tym na przykład, że nie potrafię pokazać światu bez makijażu, bo ja codziennie słyszałam, idź się wymaluj, bo mi się śniadanie cofnie. To były takie bardzo delikatne
komentarze
z jego ust. No,
bardzo przykre.
Bardzo przykre, no, a dla mnie wtedy to było normalne i biegłam do łazienki i tużowałam te swoje oczy, no bo przecież jestem brzydka, prawda? Jak mi to mąż mówi, to chyba coś w tym jest.
Coś w tym jest. Aż ciarki przechodzą mi, jak słyszę to wszystko,
tak,
bo
ja
to wydaje mi się,
śmieję.
Że to jest takie
kiedyś to
brutalne
było,
bardzo, szczególnie w stosunku do kobiety, swojej kobiety, matki swoich dzieci. Tak wydawałoby się, że to jest kobieta, którą powinno się miłować, kochać, szanować, pielęgnować, dbać o nią, chwalić ją. W ogóle czasem myślę, że mężczyźni nie rozumieją, że do kobiety jest naprawdę dosyć prosty klucz, że kobieta potrzebuje miłości, komplementu, dobrego słowa, pochwały, adoracji takiej. Mężczyzna potrzebuje szacunku, kobieta potrzebuje miłości. To niby wydaje się, że to jest tak bardzo proste, a jednak jest tak bardzo skomplikowane i większość panów do tej pory, ja bardzo często ten temat podejmuję tutaj w Świecie Oczami Bab, rozmawiamy z różnymi paniami, różnymi ekspertkami, psychologami, doradcami i o tym mówimy, bo wydaje mi się, że to jest bardzo potrzebne. To jest naprawdę bardzo panom potrzebne, naszym synom, naszym braciom, żeby im to powiedzieć, że wiesz, my nie jesteśmy, my jesteśmy inaczej skonstruowane.
Tak jest.
Mamy inną psychikę, mamy inną emocjonalność.
Tak właśnie.
Więc naprawdę z nami nie można jak z kolegą, czy z jakimś panem z pracy, z którym rozmawiasz. Ja inaczej będę reagować, ja czegoś zupełnie innego potrzebuję. Prawda? Czy zgodzicie się ze mną, panie, tutaj?
Bardzo. O ile świat byłby piękniejszy, żeby pan...
I łatwiejsze byłyby tak. Te wszystkie relacje i te związki. To jest nic odkrywczego, a jednak tak bardzo trudne do wykonania dla panów.
Mhm. Jeszcze wracając do tego, co Ela przed kilkoma minutami mówiła, że dzieci rosną i przypatrują się temu. I taka Małgosia, patrząc na to, jak ojciec się odzywa do matki, czy jak on traktuje, to i mama nic z tym nie robi, to Małgosia akceptuje, ja tak przynosi, mówię, Małgosia, dla niej to staje się...
Jest normalne.
Normalne, tak powinnam się zachowywać i tak świat wygląda i tego oczekuję od mężczyzny. A z kolei braciszek, jak widzisz, tata król i władca, mamę tłucze, mama nic z tym nie robi, no to babę trzeba lać. Tak, tak musi być. I to właśnie to
są te
często przenoszą.
Wzorce przenoszone na...
To jest najbardziej tragiczne.
Na te nowe rodziny, na nowe żony, nowych mężów, prawda? Na tych wszystkich, którzy pojawiają się w życiu rodziny wraz z dorastaniem naszych dzieci. I może jest też taka pora na to, żeby powiedzieć, że naprawdę, słuchajcie państwo, psychologowie, czy jakiś terapeuta, czy coach, to nie jest nic wstydliwego.
Dokładnie tak.
To nie jest hańba, że my udamy się po poradę, czy nie jesteśmy w stanie sobie z czymś sami poradzić i idziemy do eksperta, który może nas wysłuchać i pomóc nam ulżyć tym emocjom i tym samym my świadomie do siebie podchodzimy.
Mhm. Doskonale. Mhm.
I przede wszystkim chciałabym dodać, że i wszyscy psychologowie, terapeuci, my school counselors, social workers, my jesteśmy osobami, które muszą trzymać confidentiality, czyli my rozmawiając z naszymi uczniami, z naszymi klientami,
jesteśmy
zobowiązani do tajemnicy służbowej. Czyli jeżeli na przykład przyjdzie na przykład do mnie rodzic, który właśnie zaczyna do mnie mówić o przemocy domowej, więc moim zadaniem jest wtedy wysłuchać tego rodzica i po prostu pokierować we właściwym kierunku, ale to wcale nie znaczy, że ja będę komuś o tym mówiła. Także często właśnie szkoła, jeżeli ma właściwych psychologów, social workers, counselors, właśnie
jest tym środowiskiem bezpiecznym.
Takim, tak, jest bardzo bezpiecznym środowiskiem, dlatego że oni mają te tak zwane wszystkie resources, czyli te wszystkie możliwości, gdzie
narzędzia,
tak, żeby po prostu pokierować. Jako również chciałabym, aż tutaj, że tak powiem, mi się troszeczkę tak pali, dlatego że chciałabym wspomnieć o tym, jak bardzo ważną rolę odgrywa w naszym środowisku szykagowskim Dom Samotnej Matki. Dlatego że właśnie tam jest to to miejsce bezpieczne. Jest to miejsce, gdzie
dla kobiet
samotne
prześladowanych
są albo w ciąży, albo mają dziecko jedno czy więcej. One tam znajdują schronienie. Mogą tam być mniej więcej rok czasu i w tym czasie muszą stanąć na nogi psychicznie i fizycznie, jak jednocześnie one otrzymują tam wszelką pomoc psychiczną. Tak samo tę pomoc otrzymują dzieci. One są kierowane po prostu przez
Odpowiednie organizacje, profesjonalistów.
Tak, oczywiście. I znam osobiście osoby, które właśnie tam były, które wyszły stamtąd, które dziewczyny, które stanęły na nogach z dwójką dzieci na przykład, które były w stanie znaleźć pracę, utrzymać te dzieci, utrzymać swój dom, kupić sobie nawet mieszkanie z czasem.
Tak, bo w przypadku, kiedy kobieta właśnie ma dzieci małe, to nie jest w stanie i pracować, i opiekować tą swoją rodziną, i uciekać od swojego prześladowcy, i organizować swoje życie na różnych poziomach. Ja tylko powiedziałam o tym zdrowiu psychicznym ze względu na to, że mam takie wrażenie, że jeszcze w polskim środowisku cały czas pokutuje takie przekonanie, że jak ktoś idzie do psychiatry, ktoś idzie do psychologa czy do jakiegoś terapeuty, to jest wariat.
Nieprawda.
Tak, dokładnie tak.
Nawet to są te stereotypy.
Tak, tylko że to cały czas jeszcze u nas pokutuje.
To funkcjonuje.
To funkcjonuje cały czas w tej polskiej społeczności, że natychmiast takie osoby są oceniane, takie osoby są poddawane krytyce i tak jak powiedziałaś ty wcześniej, Elżbieta, że często my nie znamy jakby, co powoduje, że ten człowiek musi udać się po poradę psychologa, jakie jest jego życie, natychmiast jest już wystawiona jakaś tam ocena.
Wiem, że też polska opieka społeczna tak samo właśnie zapewnia polskiemu środowisku kobietom i mężczyznom potrzebującym właśnie takie wsparcie psychiczne. I to są rzeczy bardzo ważne. Trzeba po prostu wiedzieć i wystarczy tylko po prostu czasami wykonać jeden telefon, żeby ktoś nas wysłuchał. I żeby ktoś nam powiedział, tak, ja ciebie rozumiem, tak, ty masz problem, spotkajmy się, spróbujmy zobaczyć, jakie masz możliwości. To wcale nie znaczy, że jeżeli ktoś idzie na przykład do psychologa o poradę, to wcale nie znaczy, że ta osoba od razu będzie musiała, powiedzmy, od męża odchodzić, czy zostawiać dzieci, czy przeprowadzać się i tak dalej. Sprawy finansowe są bardzo ważne. Bardzo ważne. I dlatego właśnie zauważyłam, że często ze względu na to, że osoby boją się, są to kobiety albo mężczyźni, boją się właśnie tego następnego kroku, dlatego że nie wiedzą, jak sobie poradzą finansowo. I często właśnie nawet wiem, że niektóre osoby właśnie uciekają z domu samotnej matki, te osoby przychodzą z niczym. Te matki są tylko tak, jak stoją te dzieci w tym, w czym są ubrane, jeszcze w dodatku kobieta w ciąży. I właśnie ten dom samotnej matki zapewnia im właśnie ten komfort.
Pomaga w tych kryzysowych sytuacjach.
Tak, i to jest bardzo ważne. I dlatego my, jako Grupa Poetycka Arka, od 6 lat, od 7 właściwie prawie już wspieramy ten dom samotnej matki finansowo na naszych biesiadach poetyckich, bo my wiemy, jak bardzo ważne to jest. W ten sposób ratujemy życie wielu osób. Naprawdę, uwierzcie mi. Mhm. I wiem, ponieważ jestem w stałym kontakcie z siostrą Martą. W tym momencie mają chyba 10 kobiet i 12 rodzici. I one właśnie tam są i utrzymują, dostają tę pomoc. I wiem, że one będą gotowe pójść dalej, pójść same.
W najbliższy czwartek odbędzie się poetycki wieczór, na którym wy obie panie będziecie. Pani Eugenia Chomiak będzie ze swoją książką. Ja jeszcze raz przypominam, książka Piekło Czyściec Bliżej Nieba jest to pozycja, proszę państwa, która powstała z potrzeby chwili, z potrzeby lat. Tak jak mówi autorka, jest to takie swoiste oczyszczenie i wyzwolenie się, ale również jest to książka, która może być świetną inspiracją dla innych kobiet, dla kobiet, które znajdują się w podobnej sytuacji. Będzie można tą książkę nabyć w księgarni Quo Vadis już od jutra, to już powiedziałam państwu, ale również właśnie na tym spotkaniu czwartkowym. Powiedz, Elżbieta, dokładnie, gdzie to będzie, o której godzinie. Wstęp oczywiście jest wolny, proszę państwa, także jak najbardziej pojawcie się tam, bądźcie z nami.
A więc tym razem spotykamy się w nowym miejscu. Będzie to nasza 105. Biesiada Poezji i Ballad w ten czwartek, 24 sierpnia o godzinie 7 wieczorem. Spotykamy się tym razem we włoskiej restauracji Cucina Biagio. pod adresem 7319 West Lawrence i to jest Harwood Heights, zip code 60706 i tam mamy właśnie bardzo taką fajną salę, bardzo przyjemną. Jest to takie bardzo prywatne miejsce akurat na nasze spotkania poetycko-muzyczne, czyli wierzę w to, że...
Polubicie państwo to miejsce, bo to jest w nowym miejscu.
Tak, ale wspaniała atmosfera, bo właściwie jeżeli chodzi o muzykę, poezję i ballady, musi być do tego atmosfera, musi być właściwe miejsce, musi być nagłośnienie, więc dlatego właśnie tym razem spotykamy się w tym nowym miejscu, ale już sprawdzonym. Także cieszę się, właściciele mają otwarte ramiona.
Czekają na nas.
Czekają nie tylko na nas, poetów, ale również czekamy na publiczność, dlatego że my chcemy też podzielić się z państwem tym, co my robimy, zaprezentować wspaniałe wiersze naszych poetów, przede wszystkim tych właśnie kilku osób, których wiersze zostały wydrukowane w Polsce w antologii Słowa Bezsilne i zaprezentują tę książkę Kinga Modjeska oraz Julita Mroczkowska, a także poeci z grupy Arka. Będzie też tak zwany otwarty poetycki mikrofon, czyli osoby, które
chcą dołączyć, swoje wiersze, swoją twórczość mogą tam właśnie zaprezentować.
Oczywiście. A więc muzyka, podkład i podkład muzyczny, ballady, Zbigniew Pliciński, oczywiście niezastąpiony. Ja poprowadzę cały ten wieczór, tak jak zwykle, i będzie to już nasze 105. spotkanie. A na koniec będziemy zbierać dobrowolne datki na Dom Samotnej Matki. Zresztą siostra Marta też zapowiedziała, że wpadnie do nas właśnie na tę biesiadę, żeby jeżeli ewentualnie państwo będziecie chcieli porozmawiać z nią, to ona będzie otwarta na rozmowy. Także naprawdę bardzo zapraszam państwa. Nasze spotkanie, jak Agnieszka zresztą wie, bo już ona była nie na jednym naszym
spotkaniu. Jestem na wszystkich chyba.
Tak samo pani Eugenia. Nasze spotkania są niezastąpione, są nigdy niepowtarzalne i my w ten sposób stwarzamy taką właśnie wyjątkową atmosferę. Pomyślmy tylko o tym, że nasz czas jest tak ciągle zabiegany, my jesteśmy zabiegani. Czas ciągle leci do przodu. Nie mamy czasu na to, żeby nawet zatrzymać się czasami, żeby wziąć książkę do ręki, żeby przeczytać coś. Dlatego my będziemy czytać dla państwa. A więc Kinga Modjeska, Julita Mroczkowska oraz poeci z naszej grupy.
A państwo będą mogli sobie zamówić herbatkę, kawusie, coś dobrego do zjedzenia. Będzie pani Eugenia oczywiście ze swoją książką. I ze swoimi wierszami również?
Tak.
Patrzcie państwo, jaka bogata dusza, artystyczna. Czy mamy dzisiaj wiersz pani Eugenii? Bo
to czytasz, Elu?
Jest przepiękny wiersz. Ja bym chciała w ogóle zakończyć naszą rozmowę dzisiaj, podsumować właśnie te wszystkie nasze dywagacje i rozmowy o przemocy domowej tym właśnie wierszem pani Eugenii Chomiak, autorki książki, która przelewa na papier swoją historię, ujmując to wierszem.
Tak, bo właściwie poezja jest terapią. Także niektórzy właśnie piszą książki jako terapię, a niektórzy piszą wiersze jako terapię. A niektórzy piszą i nawet o tym nie wiedzą, że to jest terapia, ale lepiej się czują. Dlatego przeczytam ten wiersz. Nie znałam siły swojej z pozycji kolan. Nie było jej widać, głowę trzymając wysoko. Zazdrościłam ptakom linii horyzontu, łzom, że potrafią ze szczęścia kapać, soplom, że tak łatwo przestają istnieć. Ot tak, zwyczajnie, pod ciepła pieszczotą. Nie znałam swojej siły. Spuchnięte wargi nie umiały jej określić. Słów otuchy do życia przywołać. Nadzieję w kolejce ustawić. Gdy jest się półżywym, poczytalność na atomy rozbijasz. Odcienie fioletu tuszujesz, bronisz się przed nadchodzącym dniem. Nie znałam swojej mocy i nagle przerażone źrenice niemy krzyk ust dziecięcych, godność podparły i wstałam na nogach z ligniny, obdarta z emocji, z ziarnkiem nadziei w kieszeni, chwiejnie na oślep do przodu, z nieśmiałym na twarzy promieniem.
I to właściwie już wszystko w dzisiejszym programie. Jeszcze raz książka Piekło, Czyściec, Bliżej Nieba. Zapraszam Państwa, w czwartek będzie można książkę zakupić przy okazji wieczorku poetyckiego, który odbędzie się w Cucina Biagio przy 7319 West Lawrence Avenue. To jest w Harwood Heights, proszę Państwa, o godzinie 7 wieczorem. Zapraszamy Was serdecznie, dołączcie do nas. Piękny wieczór, przy okazji można zakupić książkę. Pani Eugenia Chomiak, autorka książki, była dzisiaj moim gościem wraz z Elżbietą Chojnowską, organizatorką i pedagogiem szkolnym, organizatorką grupy poetyckiej Arka i pedagogiem szkolnym jest. Dziękuję Wam bardzo za przybycie do studia, za bycie ze mną dzisiaj. Pani Eugenio, dla Pani brawa.
Dziękuję.
Gratulacje.
Gratulacje i wielkie dzięki, że wykonała Pani taką pracę i że zrobiła to Pani dla innych kobiet, że być może będzie to taki dla nich moment przebudzenia się, że mogę powstać z kolan, że mogę się z tego wszystkiego wydostać, mogę się uratować razem ze swoimi dziećmi. Wielkie, wielkie dzięki za to.
Dziękuję.
Pani Eugenio, dziękuję bardzo za Pani odwagę napisania tej książki, podzielenia się nią. Naprawdę, bo wiem, jak trudne to musiało być. Gratuluję i dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I ma Pani nasze serducho.
Na pewno. No,
a Państwu dziękujemy bardzo za to, że byliście również z nami w tej godzinie. Dziękujemy za uwagę. Agnieszka Wrocławska i Świat Oczami Bab. Jutro, proszę Państwa, nie będzie programu, ale za tydzień w poniedziałek i we wtorek o godzinie 8 wieczorem ponownie Państwa przywitam. Jeszcze raz dziękuję. Dobranoc.